smakuje człowiekowi chleb podstępnie zdobyty, lecz potem jego usta są pełne piasku. Jak to jest, że lew, który poluje i zabija antylopę, albo kot, który poluje na mysz, po czym ją zabija i zjada, nie mają żadnych wyrzutów sumienia? Albo drzewo, które przewraca się na samochód, gdzie w środku jest człowiek, niszczy samochód, zabija człowieka i nie ma z tego powodu moralnych dylematów. Człowiek natomiast funkcjonuje zupełnie inaczej. Człowiek przez cały czas osądza to, co robi. I nie mam tutaj na myśli osądzania czyjegoś postępowania, ale osądzania swojego własnego. Gdy na przykład pomagamy komuś, kto uległ wypadkowi, mamy takie przekonanie wewnętrzne, że zrobiliśmy coś dobrego. Przeciwnie, gdybyśmy zabrali pieniądze jakiejś rodzinie, która ledwo wiąże koniec z końcem, nawet jeżeli na początku mielibyśmy jakieś poczucie wzbogacenia, to jednak później pojawiłoby się przekonanie, że no nie ma się tutaj czym chwalić, albo wprost, że to, co zrobiliśmy, po prostu było złe. W ten sposób pokazujemy tylko, że wewnątrz nas samych istnieje pewien system oceny naszego postępowania. Jest to system, z którym zgadzamy się i system oceny, który uważamy, że jest ważny. Niektórzy oczywiście mogą próbować przekonywać nas, że tego rodzaju sytuacje, kiedy mamy coś w rodzaju właśnie wyrzutów sumienia, związane jest z tym, że żyjemy w społeczeństwie, w którym pewne zachowania, pewne postawy są aprobowane albo nawet pochwalane, a pewne są ganione, uważane za złe i nie do przyjęcia. W rzeczywistości jednak gdzieś tam w środku jesteśmy przekonani, że kradzież jest zła niezależnie od tego, co myśli na ten temat społeczeństwo. Kradzież sama w sobie jest zła, a nie dlatego, że ktoś tak uważa. Innymi słowy, każdy nasz czyn ma jakąś swoją wartość moralną, niezależnie od tego, jak ocenia to społeczeństwo. Dobrym przykładem takich sytuacji mogą być czasy wojny, kiedy popełniony jest cały szereg zbrodni i przestępstw, które przy sprawnie działającym systemie propagandy mogą powodować, znaczy ten system propagandy może powodować uśmierzenie sumienia, które będzie powodowało, że będziemy żyli w takim złudnym przekonaniu, że nic złego się nie stało, że nic złego nie zrobiliśmy, że wszystko jest okej. W gruncie rzeczy jednak nawet jeżeli ten system propagandy będzie w stanie uśmierzyć czy wytłumić nasze działanie naszego sumienia, nie zmieni to moralnej oceny tego czynu. I wcześniej czy później nasze sumienie przypomni nam o tym, że to, co zrobiliśmy, pomimo tego, że propaganda mówiła, że to było okej, sumienie przypomni nam o tym, że to było złe. Spróbujmy wyobrazić sobie człowieka, który wychowywany jest, czy wychowywał się w środowisku, gdzie otoczony był złodziejami. Czy nawet wtedy, kiedy ulegnie wpływowi tego środowiska i sam zacznie kraść, czy rzeczywiście nigdy nie będzie miał wyrzutów sumienia z tego powodu? Czy człowiek, który będąc na wojnie zabija innych ludzi, nigdy nie ma z tego powodu moralnych dylematów? Nie mówię oczywiście o przypadkach patologicznych, ale mam na myśli normalnych ludzi. I wydaje się, że właśnie o takich sytuacjach mówi tutaj Salomon. Mówi o człowieku, który gdy coś robi, jest przekonany albo przekonuje samego siebie, że nie ma w tym czego złego, natomiast kiedy już tego dokonał, czuje niesmak z tego powodu, czuje moralnego kaca. Salomon, ubierając to w swojego rodzaju przysłowie czy przypowieść, pokazuje, że jest to zjawisko powszechne. I tu pojawia się ważne pytanie. Skąd się to bierze? Skąd się bierze to wewnętrzne przekonanie o tym, że coś, co robimy, jest moralnie złe? I problem ten związany jest z tym, że jeżeli jest tak, jak powszechnie, dosyć powszechnie się mówi, my jesteśmy częścią natury, jesteśmy częścią tego świata, który tak naprawdę ostatecznie jest mieszaniną masy, energii i przypadku. Jeżeli nasze całe życie jest moralnie obojętne, tak samo jak moralnie obojętne jest topnienie śniegu, to skąd biorą się w nas moralne rozterki? Moralność nie jest cechą natury. Zwierzęta nie kierują się moralnością, lecz instynktem, a przyroda prawami fizyki czy chemii. Nie ma też systemu etycznego, którym kierowałyby się rośliny. Z moralnością mamy do czynienia wtedy, kiedy pojawia się powinność, pojawia się obowiązek, że coś należy, coś powinno się uczynić. Za każdym razem, kiedy ktoś mówi, takich rzeczy się nie robi, tak nie wolno postępować, to odwołuje się do istnienia jakiegoś systemu, systemu moralnego czy prawa moralnego, o którym jest przekonany, że obowiązuje wszystkich, dotyczy wszystkich i wszyscy go odczuwają, rozumieją. I gdy pojawia się to przekonanie o pewnej powinności, nie chodzi tutaj o opłacalność jakiegoś czynu. Opłacalność czy nieopłacalność. Chodzi o to, że dany czyn, dana postawa, dane zachowanie jest samo w sobie albo dobre, albo złe. Oczywiście może być też neutralne. Weźmy na przykład ludzi, którzy w czasie II wojny światowej ratowali Żydów. Nie robili tego z tego powodu, że to im się opłacało, ale dlatego, że byli przekonani, że to jest właściwe, to jest słuszne. Tak należy postępować. I postępowali tak nie tylko, że to im się nie opłacało, ale nawet ryzykowali własnym życiem, postępując w ten sposób. I to przekonanie o tym, że coś należy czynić albo czegoś nie należy czynić, nie jest cechą przedmiotów, ale jest cechą osoby. Rzeczy nie mają dylematów moralnych. Rzeczy po prostu są i podlegają prawom fizyki. Na przykład przedmiot pozostawiony bez podparcia, który puścimy, nie zaczyna zastanawiać się nad tym, wiem, że powinienem upaść, ale już mam dosyć tego ciągłego spadania, ale dobra, spadnę, bo inaczej znowu będę miał wyrzut sumienia. Tak po prostu nie jest. Tego rodzaju rozważania mogą być prowadzone jedynie przez osobę, która ma własne pragnienia, ma własną wolę, ma jakiś wewnętrzny system wartości albo kompas moralny. A więc musi to być istota, która jest czymś więcej niż przedmiotem. Ale posiadanie tego rodzaju cech świadczy o tym, że istnieje w nas jakiś pierwiastek pozamaterialny. Nadal jednak pozostaje otwarte pytanie, skąd się to bierze. Dam tutaj przykład pewnej rozmowy, pewnego chrześcijanina, któremu osoba, z którą rozmawiała, zarzuciła, że Bóg nie może istnieć, Bóg nie istnieje, ponieważ na świecie istnieje tak wiele zła. Odpowiedź tego chrześcijanina brzmiała w taki sposób: jeżeli odróżnia pan dobro od zła, musi pan wierzyć w istnienie prawa moralnego, które na dokonanie takiego rozróżnienia panu pozwala. Jeżeli wierzy pan w istnienie prawa moralnego, to musi pan założyć również istnienie autora tego prawa, ponieważ nie do pomyślenia jest, żeby materia mogła być źródłem prawa moralnego. Istnienie jednak tego autora chciał pan obalić, a nie udowodnić. Ale tym pytaniem to właśnie pan robi. W gruncie rzeczy, już wracając do naszej przypowieści Salomona, przykład człowieka, o którym opowiada Salomon, człowieka, który postępuje w sposób niegodziwy, a potem ma wyrzuty sumienia, ten przykład w ogóle nie byłby możliwy, gdyby nie istniało prawo moralne. Z kolei istnienie uniwersalnego prawa moralnego nie jest możliwe bez osobowego autora tego prawa. Podsumowując, ta przypowieść Salomona jest poważną przesłanką, która wskazuje na kilka ważnych faktów. Po pierwsze, człowiek jest czymś daleko więcej niż materia. Po drugie, prawo moralne, które odkrywamy w sobie, jest czymś daleko więcej niż osobistą preferencją albo chwilowym kaprysem. I po trzecie, autorem tego prawa musi być osoba, która jest większa niż ktokolwiek z nas. Inaczej łamanie tego prawa nie powodowałoby w nas wyrzutów sumienia. Z drugiej strony możemy powiedzieć coś jeszcze więcej. Przyglądając się temu prawu moralnemu, które odkrywamy w sobie, możemy poznać, jaki jest autor tego prawa. Jest zamiłowany w tym, co prawe, i brzydzi się nieprawością. Podoba mu się troska o słabszych, ale ma odrazę do chciwości. Nienawidzi kłamstwa i obłudy. A najwyższą wartością jest miłość, która jest pełna poświęcenia. Gdy więc patrzymy na osobę Jezusa Chrystusa, nie powinno nas dziwić to, że odkrywamy w Nim właśnie te cechy. I nie tylko jako teoretyczne cnoty, ale widzimy to zarówno w Jego życiu, jak i Jego śmierci. Kiedy On umiera, bierze na siebie odpowiedzialność za moje i Twoje winy. Po to, żeby przywrócić nam niewinność, którą mieli pierwsi ludzie w dniu ich stworzenia. Kiedy czytamy Nowy Testament, Jezus nazywa to doświadczenie nowym narodzeniem. I jeżeli jesteś taką osobą, osobą, która tęskni za nowym życiem, tęskni za przebaczeniem, tęskni za tym, żeby móc przyjść do Boga i powiedzieć do Niego: Ojcze, to chciałbym Ci powiedzieć, że właśnie dlatego Jezus umarł. Umarł, żeby zdjąć z siebie winę, którą w sobie nosisz. Umarł, aby dać Ci nowe życie. I nie mówię tutaj o poczuciu winy. Mówię o autentycznej winie i autentycznym przebaczeniu. Jeżeli te prawdy Cię poruszają, jeżeli chciałbyś dowiedzieć się czegoś więcej, jeżeli masz pytania, to chciałbym Cię zachęcić do tego, byś osobiście skontaktował się z naszą wspólnotą albo ze mną. Możesz to zrobić pisząc na Facebooku do mnie, czy też w komentarzach do tego nagrania. Postaram się odpowiedzieć na każdy wpis. Ale przede wszystkim obiecuję, że jeżeli tego potrzebujesz, będę się o Ciebie modlił. A więc do usłyszenia albo do zobaczenia w następnym odcinku.